Strefa komfortu.
Iwona Dębska, dzień dobry. Witam w niedzielny poranek w towarzystwie pani Marty Wroniszewskiej. Pani Marta jest dziennikarką, także pedagogiem specjalnym z wykształcenia i autorką książek, już można tak powiedzieć. Ostatnia książka Matka bez wyboru o kobietach, które opuściły swoje dzieci. I drugim moim gościem, dzień dobry, jest pani doktor Urszula Sajewicz-Radke, specjalista psychologii klinicznej, która wypowiada się w tej książce.
Dzień dobry.
Dzień dobry również. No temat niełatwy, już sam tytuł książki, Matka bez wyboru, o kobietach, które opuściły swoje dzieci. Pytanie do pani Marty. Czy temat przyszedł sam? Czy to jest jakaś historia, która gdzieś zalęgła się w pani głowie i potem kiełkowała i pomyślała sobie pani, że to jest temat, o którym warto napisać?
Nie, temat przyszedł do mnie. Temat przyszedł do mnie z wydawnictwa, z którym już współpracowałam i napisałam dla nich swoją pierwszą książkę poświęconą adopcji i pieczy zastępczej. I ten pierwszy temat urodził się ze mnie samej. A z racji współpracy i skończonej pracy nad pierwszą książką wydawnictwo się do mnie zgłosiło, uważając, że jest to jakoś tam temat pokrewny i może być mi bliski. No tak, to w zasadzie tyle, odpowiadając na pani pytanie, bo już chciałabym zacząć mówić.
Dobrze, zaraz oczywiście będziemy kontynuować. Czy pani Urszula to była osoba znana pani wcześniej, czy szukając grona specjalistów do książki, żeby się kompetentnie wypowiedzieć, trafiła pani właśnie na wypowiedzi w tym temacie pani Urszuli?
Ja zbierając materiały do tej książki, czytałam, co zostało na ten temat napisane i trafiłam na artykuł, który się ukazał, o ile dobrze pamiętam, w Polityce.
Tak.
I mówił o tym, że instynkt macierzyński nie istnieje. I pamiętam, że trochę zbladłam i postanowiłam dowiedzieć się u źródła, o co chodzi i czy to naprawdę jest prawda i najprawdziwsza prawda. I napisałam do pani Urszuli i zgodziła się ze mną porozmawiać.
Oczywiście o instynkcie macierzyńskim, na temat którego pani Urszula się wypowiada, będziemy też rozmawiać. Właściwie pytanie do obu pań, czy ten temat, temat opuszczenia dzieci czy rodziny przez matki, to jest temat, który no jakiś jest niewygodny, powiedziałabym zaniedbany medialnie, bo czasami są takie tematy, które są w cudzysłowie chwytliwe, tak? Chętnie o tym piszą dziennikarze, pisarze, publicyści podejmują te tematy, natomiast przyznam szczerze, że ja po raz pierwszy spotkałam się z tak szeroką publikacją właśnie w tej dziedzinie, w tym temacie.
No rzeczywiście nic nie ma i to był też, no, że tak powiem, problem, nie problem, z którym się zetknęłam, bo musiałam sama szukać źródeł i zastanawiać się, na jakie badania się powoływać, dokąd sięgać i co jest istotne w tej materii. I wydaje mi się, że tak, że to jest tabu, że nie rozmawiamy na ten temat. Dość powszechnie w przestrzeni publicznej absolutnie świetnie radzimy sobie z wizerunkiem ojca, który nie mieszka ze swoimi dziećmi, nie wychowuje ich. Natomiast wizerunek matek jest, myślę, że głęboko i zupełnie niesłusznie źle oceniany.
Czy pani to potwierdzi?
I tak, i nie, bo faktycznie ja myślę, że nieobecność tego tematu może wiązać się również z tym, że nie za bardzo jest moment, w którym warto taki temat poruszać. Bo jak myślimy sobie o takich tematach obecnych medialnie, tak jak, nie wiem, o więzi z mamą w trakcie Dnia Matki, we wrześniu gotowość szkolna dzieci, a potem mamy Dzień Świadomości Autyzmu, więc rozmawiamy o autyzmie i innych zaburzeniach neurorozwojowych, mamy Światowy Tydzień Dysleksji i mamy kiedy o tym rozmawiać. A tutaj mamy taki temat, w którym no nie bardzo jest moment w roku, w którym...
Czyli nie można go przypiąć,
tak? Tak, nie ma go gdzie przypiąć i dlatego on troszkę nie istnieje w przestrzeni takiej medialnej, co nie znaczy, że nie istnieje w przestrzeni społecznej. Natomiast jeżeli chodzi już o kwestie właśnie tych ojców, to ja myślę, że to nie jest tak, że my nie poruszamy tego tematu w kontekście ojców, tylko w zupełnie innej perspektywie. Czyli u mam raczej mówimy właśnie o tym, jak ona mogła, paskudna matka, wyrodna, jakim prawem. A w kontekście ojców częściej właśnie mówimy w tym negatywnym aspekcie porzucania tego obowiązku alimentacyjnego, tego obowiązku wspierania finansowego dzieci. I tutaj ojcom się też dostaje, tak? To nie jest tak, że oni jak pączki w maśle są zawsze gloryfikowani i mówimy, jacy to wspaniali panowie, oby tylko byli. Tylko faktycznie są takie przestrzenie i takie tematy, w których też no, jest pewien stygmat, tak, w społeczeństwie dotyczący ojców.
No i też takie powiedzenie, które się bardzo często pojawia, stereotypowe, nie wiem, czy do końca słuszne, poszedł do innej.
Tak, oczywiście.
Tak, tak, że nie ma tu możliwości związanych na przykład, że nie udźwignął, że to nie ten rodzaj związku, tylko poszedł do innej.
No ale my też chyba nie zastanawiamy się, jak szukałam badań na temat tego, z jakich przyczyn kobiety nie wychowują swoich dzieci i z jakich przyczyn mężczyźni nie wychowują swoich dzieci, to oczywiście są tam sytuacje chorób, są sytuacje uzależnień różnorakich. Natomiast, co mnie zaszokowało w przypadku kobiet, to też rozmawiałyśmy na ten temat z panią Urszulą do książki, że żadna kobieta z znanych nam przypadków, również medialnych, ale też prywatnie, czy z gabinetu pani Urszuli, nie bierze torebki i nie wychodzi ze swojego życia. A w przypadku mężczyzn istotnym elementem było to, że jest brak wzorców ojcostwa. I mężczyźni nie zawsze wiedzą, jak te swoje obowiązki ojcowskie wykonywać.
Są też sytuacje, w których ojcowie nie wytrzymują i to też potwierdzają badania, kiedy rodzina zmaga się z jakąś trudną chorobą dziecka albo dziecko umiera. Ale to jest temat na inną rozmowę. Natomiast pytanie do pani Marto, poniekąd odpowiada na nie pani we wstępie książki. Z jakim nastawieniem, z jakimi stereotypami przystąpiła pani do pisania? Jaka była pani wiedza? Czy też miała pani takie wyobrażenie, no to zła kobieta była?
No niestety przyznaję się do tego we wstępie, że to była moja pierwsza myśl. I w momencie, kiedy wydawnictwo zgłosiło się do mnie z tym pomysłem, ja powiedziałam, że potrzebuję chwili, aby się nad tym zastanowić i to przemyśleć. Nie wiedziałam, jak ten temat ugryźć. I dopiero po chwili, to tam w przeciągu doby wszystko mniej więcej się działo w mojej głowie, dopiero po chwili zdałam sobie sprawę z tego, jak bardzo niesprawiedliwa jest moja ocena i jak jest po prostu kalką społeczną. I stwierdziłam, że no ja całe życie, no, dużą część zawodowego życia przepracowałam w wysokich obcasach i też, tak jak pani wspomniała na początku, jestem pedagogiem specjalnym, w związku z czym zawsze staram się rozszerzyć tak jakby margines spojrzenia na daną sprawę i nie patrzeć tylko i wyłącznie przez swój pryzmat, ale przez pryzmat wrażliwości, również wrażliwości społecznej i wrażliwości na innego człowieka. I zrozumiałam, że ja nie myślę w ten sam sposób o ojcach, którzy nie mieszkają, właśnie nie ma tego właściwego słowa, nie wychowują swoich dzieci, już pozostańmy przy tym nazewnictwie, które jest na okładce. I w związku z tym, że ja sama wewnętrznie nie oceniam ich negatywnie, a mam w pierwszym odruchu taką myśl dotyczącą matek, to znaczy, że mam kalkę w głowie.
Czyli większa tolerancja dla panów, tak, dla ojców, a tak, mniejsza dla matek.
Tak,
tak było na początku.
Tak, nawet kiedy mnie się wydawało, że jestem feministką, okazuje się, że tak samo potrafię mieć kalkę. I potem robiłam takie doświadczenie społeczne, czyli ja bardzo często rozmawiam z ludźmi, jak pracuję nad daną książką, bo to się okazuje, że rozmowa z ludźmi pozwala zdobywać mi bohaterów. Odpowiadałam na pytanie, nad czym pracujesz, mówiłam, że piszę książkę o kobietach, które nie wychowują swoich dzieci. I w zasadzie 100% osób mówiło dokładnie to. Jak możesz pisać książkę o złych kobietach?
Tym bardziej potrzebna jest ta książka w przestrzeni medialnej. Zatrzymajmy się przy instynkcie macierzyńskim. Już tutaj pani Urszula wspomniała. Czy też pani miała, pani Marto, takie przekonanie, no jakże, instynkt macierzyński no, nie powinien był pozwolić na odejście. Jak kobieta ma instynkt macierzyński, to zrobi wszystko, żeby... Zaraz dam głos.
Bo aż powietrze nabrałam.
Ale zaraz będziemy o tym rozmawiać. Czy też...
No było, oczywiście, ja tak, byłam święcie przekonana, że my mamy jakiś taki magiczny guzik, który nam się, ten zegar biologiczny, który nam tyka i on w pewnym momencie zaczyna tykać głośniej i my wszystkie chcemy mieć dzieci i absolutnie wszystkie wiemy, jak zajmować się tymi dziećmi i wydawało mi się, że to jest powszechne i naturalne, również to, że nigdy na przykład, nie wiem, nie łączyłam tego z występowaniem baby bluesa, w ogóle jakoś mi się te dwie sprawy nie łączyły.
Depresja poporodowa.
Depresja poporodowa, tak.
Mm-hmm. Pani Ulu, proszę bardzo.
Dziękuję, bo już...
Nie może pani wytrzymać.
Nie mogę wytrzymać, znaczy, bo to jest bardzo trudny temat, dlatego że macierzyństwo w naszym kraju, ale właściwie chyba we wszystkich, ma taki charakter trochę świętego pojęcia, tak? I takiej świętości. Natomiast my musimy naprawdę bardzo głośno o tym mówić, że żadne badania nie potwierdzają tego, że istnieje właśnie ten magiczny guzik, który powoduje, że jak ja biorę dziecko na ręce, to natychmiast buduje się z nim więź i natychmiast magicznie pojawia się jakaś miłość bezgraniczna do tego niemowlęcia. Tak, badania potwierdzają, że istnieją pewne systemy biologiczne, hormonalne, mózgowe, które sprzyjają temu, że my podejmujemy opiekę nad niemowlęciem, ale też nad małym zwierzątkiem, tak, nad każdą inną istotą, która potrzebuje pomocy, czy nad seniorem, tak, nad kimkolwiek. Natomiast, co jest najistotniejsze, te systemy biologiczne nie są ograniczone wyłącznie do kobiet.
I też o tym panie wspominają w książce. To było dla mnie dość ciekawe odkrycie. Przyznam szczerze, że po raz pierwszy spotkałam się z tym, że te hormony również wydzielają się u mężczyzn.
Dokładnie tak. Obserwujemy to również w parach jednopłciowych. Widzimy to wtedy, kiedy dwóch panów wychowuje dziecko i u nich pojawiają się te same, uruchamiają się te same mechanizmy biologiczne jak u kobiet. Natomiast musimy pamiętać, że są pewne czynniki ryzyka, które mogą spowodować, że u kobiety, która urodziła dziecko, ten system nie zadziała i on się po prostu nie włączy. I jest to również element na naszej biologii.
Ja myślę sobie, że takie magiczne myślenie czy filozofowanie na temat tej piersi kobiecej, tak, że dziecko bez tego to będzie kalekie na całe życie, że też my mamy takie przekonanie, że jeżeli już to dziecko malutkie oderwie się od matczynej piersi, to jest skaza na całe życie. I tutaj od razu pytanie do pani Urszuli.
Absolutnie nie. Żadne badania tego nie potwierdzają, ani nasze doświadczenia kliniczne tego nie potwierdzają. Oczywiście dzieci opuszczone przez tego głównego opiekuna są narażone na wyższe ryzyko wystąpienia pewnych zaburzeń psychicznych, głównie w zakresie emocji i nastroju. Natomiast to, co jest chroniące, to jest inna, bliska więź, jaką się nawiąże z inną, ważną, dorosłą osobą. I to jest kluczowe, tak? Tu nie chodzi o tą biologiczną więź z pępowiną, z tą kobietą, która urodziła to dziecko, tylko o ważną, stabilną, ciepłą więź z jakimś dorosłym.
Czyli to, że nie wykarmi ta dorosła osoba własną piersią, to nie ma aż tak dużego znaczenia, tak? Jeśli chodzi o emocje.
Już nawet abstrahując od tego, to pamiętajmy, że nie każda mama, która nie odpuszcza swojego dziecka, może je karmić piersią, tak?
To
więc
prawda.
W ogóle to karmienie piersią jest tak ważne dla układu odpornościowego, tak ważne dla budowania więzi, ale nie determinujące to, czy ta więź będzie, czy nie.
Czy motto, które pani zamieściła w książce, pani Marto, nawiązuje do wypowiedzi pani Urszuli, żeby wychować dziecko, potrzebna jest cała wioska, przysłowie afrykańskie. Mm-hmm. To się wzięło już po rozmowach, czy od razu pani miała taki pomysł?
Nie, to się wzięło po rozmowach. Mm-hmm. Zdałam sobie sprawę z tego, w jaki sposób skonstruowaliśmy społeczeństwo i w jaki sposób zostało ono przemodelowane w ciągu ostatnich, no tak naprawdę powiedzmy 200 lat, od kiedy doszło do dosyć dużego rozwoju technologicznego i powiedzmy od wynalezienia maszyn parowych i rozwoju przemysłu. Od tamtego momentu zaczęła się bardzo mocno zmieniać konstrukcja rodziny. Wcześniej żyliśmy w rodzinach wielopokoleniowych, bardzo często razem. Te role społeczne się dzieliły, dużo więcej osób uczestniczyło w wychowaniu dzieci. Nawet jeżeli jakoś te role były oczywiście modelowo podzielone na bardziej męskie i bardziej żeńskie, natomiast po prostu było więcej osób w rodzinie i dookoła, które te funkcje przejmowały. A z momentem rozwoju technologicznego, pracy, szkół bezpłatnych, do których potrzebowano, znaczy w związku z tym, że nastąpił taki duży rozwój przemysłowy, potrzebowano wykwalifikowanych robotników, w związku z czym nastąpił rozwój szkolnictwa i dziecko zostało wyjęte tak jakby z rodziny i stało się zasobem społecznym.
To prawda.
I od tego momentu ta rodzina zaczęła po prostu się mocno, mocno zmieniać.
Też bardzo mocno jest ugruntowane przekonanie, ja tutaj odwołuję się między innymi do Erisha Fromma, który pisał o sztuce miłości i analizował różne sytuacje i różne konfiguracje. I pisał, że jedyna miłość bezwarunkowa to jest miłość matczyna, czy miłość rodzicielska.
I ja rozumiem,
trochę czasu minęło już.
Ja rozumiem, że gdybyśmy pod tą matczyną po prostu włożyli słowo ważnego dorosłego, to ja się podpiszę wszystkimi kończynami. Natomiast jeżeli będziemy to lokować tylko i wyłącznie właśnie w tej osobie, z której to dziecko wychodzi, to ja już tutaj, już właściwie współczesna nauka tutaj zgody nie ma. Tak, my wiemy dokładnie, że ten stabilny dorosły jest kluczowy, ale to naprawdę nie musi być biologiczna matka.
Ale być może jest też tak, że my myślimy w ten sposób, użyję jeszcze raz tych słów, które tutaj padły, wyrodna, zła, niedojrzała, nie wiem, no czarownica, bo mamy zakodowane, że jeżeli matka kocha, to kocha bezwarunkowo, tak? A to wcale nie musi tak być, tak jak pani mówi, że to nie jest zarezerwowane tylko i wyłącznie dla matki. Tak?
No, ale my chyba musimy sobie też zdawać sprawę, że relacja i wszystkie emocje, które są pomiędzy matką a dzieckiem, są dokładnie takie same, jak pomiędzy dwójką ludzi związanych, niezwiązanych. Tam jest miłość, tam jest niechęć, tam jest złość, tam jest, nie wiem, nawet nienawiść i dokładnie te same emocje mogą towarzyszyć matce.
No przecież padają tu określenia, mam dość już, ja tego nie chcę, chcę stąd wyjść. To nie znaczy, że ta matka czy ten rodzic nie kocha tego dziecka, tylko przeżywa stany, które są normalne dla sytuacji, w której są sfrustrowane, bo dzieci, wiadomo, no, dają wiele radości, ale też odbierają wiele siły.
Zdecydowanie, tylko żebyśmy byli bardzo ostrożni, bo ta relacja między rodzicem czy ważnym dorosłym, a dzieckiem, ona nie jest taka sama jak z innymi ludźmi. Dlatego, że ten aspekt zależności, tak, i ten aspekt tego, że to pewna część ja budowana jest również przez kontakt z tym ważnym dorosłym, to to nie jest tożsame z taką relacją, jak ja mam na przykład ze swoją przyjaciółką, czy jak, nie wiem, panie mają, czy nawet z mężami, czy partnerami. Ta nierównowaga w tej relacji, ona ma znaczenie jednak, tak? I tutaj ta odpowiedzialność za jakość tej relacji, pomimo różnych wyzwań, jakie może nam stawiać przed nami może dziecko, jednak mocniej troszeczkę leży po stronie dorosłego.
Z przyjaciółką można się rozstać na moment, kiedy jesteśmy zmęczone czy zmęczeni, mówimy, słuchaj, dzisiaj już dość, tak? Idę, zadzwonimy, spotkamy się i tak dalej. Z dziećmi jest trochę inaczej. Ja na zakończenie tylko przytoczę wypowiedź, która padła wiele, wiele lat temu z ust aktorki Anny Brodzik, która urodziła bliźniaki i opowiadała o swoim macierzyństwie i mówi, że pewnego dnia położyła te dzieci na dywanie, zobaczyła, czy nie ma dookoła przedmiotów, one jeszcze nie umiały chodzić ani raczkować i wyszła z domu, bo nie mogła wytrzymać. No i co, wyrodna matka?
Zmęczona.
Ale my dzisiaj rozmawiamy o tych matkach, które na pewno nie bez cierpienia opuściły swoje rodziny. Marta Wroniszewska, autorka książki właśnie Matka bez wyboru o kobietach, które opuściły swoje dzieci i pani doktor Urszula Sajewicz-Radke, specjalista psychologii klinicznej, są dzisiaj ze mną w studiu. Wracamy do rozmowy po krótkiej przerwie.
Strefa komfortu. Strefa komfortu.
Wracamy do rozmowy. Ja przypominam, że w studiu pani Marta Wroniszewska, autorka książki Matka bez wyboru o kobietach, które opuściły swoje dzieci. Zresztą to nie pierwsza książka pani Marty, ale na niej się właśnie skupiamy. Pani Marta jest dziennikarką, a także z wykształcenia pedagogiem specjalnym, tak. Więc rozumiem, że te tematy są pani bliskie, potwierdziła to pani na początku pierwszej części. I pani doktor Urszula Sajewicz-Radke, specjalista psychologii klinicznej. Pani doktor wypowiada się w tej książce, tak? Bo temat jest dla pani ważny.
Ważny. To jest dla mnie temat ważny, dlatego że jest po pierwsze pomijany, a po drugie mam wrażenie, że za mało i za rzadko mówimy o trudach macierzyństwa, nie tylko wynikających takich, że jesteśmy zmęczone, czy że dziecko nie spało, albo ząbkuje i tak dalej, tylko wynikających z naszych wewnętrznych przeżyć i emocji i tego, co my przeżywamy i tego, czego my doświadczamy. I że nasz stan psychiczny, przemoc, której doświadczamy, trudne emocje, których doświadczałyśmy przed ciążą i pojawieniem się dziecka, że to wszystko ma naprawdę ogromne znaczenie. I im częściej będziemy o tym mówić, tym mam nadzieję, rzadziej będziemy widzieć drastyczne rozwiązania różnych sytuacji, a częściej może uda nam się zachęcić panie, które doświadczają takich trudnych emocji, posięgnięcie po pomoc. I niekoniecznie specjalistyczną, może czasem wystarczy po prostu wyjść do swojej wioski, tak, o której mówiłyśmy i z nimi porozmawiać, ale jeżeli nie, no to właśnie od tego jest lekarz pierwszego kontaktu, są centra interwencji kryzysowej, czy inne miejsca, w których można skorzystać z pomocy psychologicznej.
W pierwszej części powiedziała pani, że to zdarza się właściwie prawie nigdy, albo bardzo rzadko, kiedy kobieta bierze torebkę i tak po prostu wychodzi. To zawsze jest obarczone wielkim cierpieniem i to jest decyzja, która rodzi się w kobiecie no, przez wiele tygodni, czy nawet przez wiele miesięcy. Ale jest jedna sytuacja w książce pani Marty, w której rzeczywiście mama wzięła torebkę i wyszła. Było to bodajże w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. To już były wprawdzie dorosłe dzieci i związek jako taki, chociaż formalnie chyba istniał, nie istniał.
No to jest o tyle nietypowa historia, ponieważ pokazała mi, że matką nie przestaje się być wraz z nastaniem pełnoletności dzieci. I dla tych dwóch dziewczyn, dwóch sióstr, z którymi ja rozmawiam, które zostały, nazwijmy to tak nieładnie, wydane przez mamę za mąż, bo to tam okazało się, że było dosyć istotnym elementem. Mama miała potrzebę takiego poczucia, że przekazała te córki mężom. Rzeczywiście rodzina zorientowała się w pierwszy dzień świąt, że jej nie ma i nie ma niczego, co jest z nią związane. Ona zabrała wszystkie swoje rzeczy, spakowała się w nocy i wyszła. Co moim zdaniem właśnie pokazuje, tak jak powiedziałam na wstępie, że matką nie przestaje się być.
No od razu pytanie do pani doktor, bo też sobie tak na początku myślałam, że w przypadku dorosłych dzieci to jednak to cierpienie będzie albo mniejsze, albo go nie będzie, bo będzie większe zrozumienie. Być może to jest tak, że intelekt swoje, a serce swoje.
Znaczy, serce nie myśli.
To prawda,
wszystko
czuję.
Się, tak, wszystko się czuje, dzieje w naszym mózgu i nie można tego wartościować, nie można powiedzieć, oczywiście my wiemy, że u dzieci młodszych, mniej więcej 6-12, jeżeli tam następuje to opuszczenie, to te czynniki ryzyka są mocniejsze, tak? Czyli spodziewamy się troszeczkę częściej, że to może bardzo intensywnie wpłynąć na rozwój dziecka. U osób starszych tych czynników ryzyka jest troszeczkę mniej, one są słabsze, o tak bym powiedziała. Natomiast to w ogóle nie oznacza, że to nie ma znaczenia, ponieważ rodzic, szczególnie jeżeli ta budowana więź była względnie dobra z perspektywy dziecka, tak, to poczucie niezrozumienia ono zostaje, szczególnie, że my oczekujemy obecności tych rodziców również w takich węzłowych punktach naszego życia, jak jesteśmy dorośli, tak, jak się pojawiają nasze dzieci, jak wychodzimy właśnie za mąż, czy się tam żenimy, tak, jak przeżywamy jakieś kryzysy w pracy, no to jest ten ważny dorosły, no który nie znika, jak ja mam 18 lat, tak? On nadal ze mną jest i jest takim punktem odniesienia do tego, co jest okej, a co nie jest okej. Więc absolutnie to cierpienie nie musi być mniejsze, chyba że ta więź była raniąca, tak? Czyli jeżeli ta relacja była raniąca, trudna, taka obarczona jakimś cierpieniem, no to faktycznie to może mieć w ogóle taki specyficzny charakter trochę ulgi, tak? Że ten rodzic...
Skończyło się, tak?
Że się skończyło.
W przypadku bohaterek, bo to dwie siostry się wypowiadają, Karolina i Agnieszka, o ile pamiętam, to zwłaszcza jedna z nich cierpiała po rozpadzie tego małżeństwa, czy właściwie rodziny, bo jakby relacja męża z żoną to już jest oddzielna historia, ponieważ żyła w jakiejś iluzji więzi z mamą, tak? Ona się czuła potwornie oszukana.
Mnie się wydaje, że na przykładzie tych dwóch sióstr widać, jak tak to, co mówiła przed chwilką pani doktor Urszula Sajewicz-Radke, że na przykładzie tych dwóch sióstr widać, jak różnie jednostki radzą sobie z takimi sytuacjami. Jedna z tych sióstr daje sobie świetnie radę. Jest silna i potrzebuje tę siłę sobie i wszystkim dookoła udowodnić. Idzie do przodu, a druga nie jest w stanie sobie z tym poradzić. Ta druga jest cały czas w terapii, ta druga pisze list do mamy, którego nigdy nie wysyła, ta druga próbuje się spotkać z mamą, ale jest rozczarowana tym spotkaniem i nie umie pójść do przodu. W związku z czym mi się wydaje, że to jest też kwestia pewnie konstrukcji takiej psychicznej i tego, jak, nie wiem, no, bo one były niby te dziewczyny wychowywane w jednym domu, a jednak od początku też widać, że każda z nich przejawiała różne inne cechy, różny miała garnitur zachowań, jedna była delikatniejsza, druga była silniejsza, jedna była mocniejsza, druga była trochę słabsza, w związku z czym no to też po prostu myślę, że zależy od jakiegoś takiego.
Ja jeszcze właśnie dodam, bo bardzo się cieszę, że pani Marta to powiedziała, że wychowywały się w jednym domu, a są takie różne. Ja bym chciała obalić ten mit. To, że my się wychowujemy w jednym domu, to w ogóle nie znaczy, że my się wychowujemy w tym samym domu. Jeżeli jest rodzeństwo, to już to, czy ja jestem starsza, czy młodsza, ma znaczenie. To, na jakim etapie życia są moi rodzice, jak wygląda ich relacja w momencie, w którym ja byłam niemowlęciem, małym dzieckiem i tak dalej. Jak wygląda kwestia ich relacji z ich rodzicami, tak? Czy oni byli w etapie umierania w danym momencie, czy jeszcze byli sprawni i pomagali. Więc warunek wychowywania się w jednym domu w ogóle nie znaczy, że te dzieci są takie same. I to jest tylko ta kwestia, jeszcze tylko jedną rzecz a propos właśnie tych mechanizmów zaradczych, że faktycznie to, co jest kluczowe i co jest mocno podkreślane w badaniach, to to, żeby poradzić sobie w dorosłości z opuszczeniem przez rodzica, to jest posiadanie bardzo konkretnych mechanizmów zaradczych i radzenia sobie z sytuacją trudną. Tak? I jeżeli my te mechanizmy mamy opracowane, mamy wypracowane, to będzie to dla nas trudne, ale my przez to przejdziemy ze wsparciem innych.
Właśnie, a propos tego wsparcia, od razu pytanie, głównie tutaj do pani doktor, czy, bo też jest takie stereotypowe myślenie, jeżeli jesteśmy opuszczeni przez rodziców i przez mamę, czy przez mamę szczególnie, to czy konieczna jest w dorosłym życiu zawsze terapia, że ta terapia to jest takie panaceum na wszystko, że ona nas uratuje i będziemy żyli długo i szczęśliwie?
Cieszę się, że pani o to pyta. Nie. Nie każdy potrzebuje terapii, nawet jeżeli przeżył bardzo trudne doświadczenie. Jeżeli mamy dobrą sieć wsparcia, jeżeli mamy dobre mechanizmy radzenia sobie, jeżeli to nie dezorganizuje naszego codziennego funkcjonowania, jeżeli to pozwala mi osiągać moje cele życiowe i kolejne kroki milowe, czyli tworzenie związków ciepłych i ważnych, relacji, wychowywanie dzieci, jeżeli mam ochotę, tak, i mam taką chęć, to naprawdę... Proszę państwa, nie każdy musi iść na terapię. Tak, my możemy oczywiście być w takich okresach, w których potrzebujemy wsparcia psychologa, nie wiem, terapeuty, jakiejś konsultacji, ale to nie musi zawsze się przekształcać w jakąś długotrwałą terapię. Natomiast jeżeli to, tak jak tutaj w przypadku tych dwóch sióstr, tak, dezorganizuje nam już funkcjonowanie, to sięgnięcie po pomoc często jest jedyną drogą.
Chciałabym dodać jedną rzecz, bo jedna z historii, nie wiem, czy pani pamięta, historia Martyny. Tam była trójka rodzeństwa, mama tuż przed pełnoletnością Martyny postanowiła oddać ich do domu dziecka. I jedyną stałą i stabilną osobą w życiu tych dzieci jest ojciec, który na stałe mieszka w Wielkiej Brytanii. Nie ma go tu fizycznie. A te dzieci mają poczucie, że ktoś za nimi murem stoi.
Właśnie, to jest bardzo ważna kwestia, mieć poczucie, że ktoś za nimi murem stoi, ponieważ mówiąc o matkach, które opuściły swoje dzieci, mówimy też o matkach, które fizycznie są w domu, a jednak opuściły dzieci. Tak, o tym też trzeba pamiętać, że to nie jest tylko to symboliczne wyjście i zamknięcie drzwi, ale możemy żyć pod jednym dachem z obcą, zimną osobą. Tak?
No to głównie dochodzi tutaj element wypalenia rodzicielskiego, takiego dystansowania się od dziecka, przebodźcowania, tak, oczywiście.
Ale też wzorców tych matek ze swoich domów.
Może
kiedy
tak być.
Same nie doświadczyły
ale też
tych uczuć.
Też takich doświadczeń, które są takimi, no my je nazywamy takimi cichymi zabójcami, tak, bo to jest depresja, której nie widać często, tak, i której nie umiemy sami rozpoznać i wydaje nam się, że przecież normalnie funkcjonujemy, a to funkcjonowanie polega na tym, że ja wstaję rano, jak robot funkcjonuje do popołudnia, a potem kładę się na drzemkę, śpię, tak, i wstaję znowu rano, a tak naprawdę to życie tych dzieci tam dzieje się obok. I te dzieci też idą do szkoły, wstają, tak, i brakuje im takiej responsywności. Ja mam wrażenie, że to jest taki bardzo ważny czynnik, o którym czasami zapominamy jako rodzice, że my jako specjaliści, my naprawdę nie mamy nic przeciwko technologiom z dziećmi, znaczy mamy, ale no jakby nie jest to nie jest sama technologia nie jest problemem, tylko to, że technologia odbiera responsywność rodzica, że rodzic staje się taką trochę kukłą, tak, która jest nieobecna, jest odcięta od tego, co się dzieje z dzieckiem. I to samo robi depresja człowiekowi. Znaczy, no, oczywiście inny jest mechanizm. Więc to jest dla mnie takie istotne, że ta... Bardzo się cieszę, że pani o tym mówi, bo to opuszczenie naprawdę nie musi być fizyczne.
Ja o tym mówię dlatego, że jestem wstrząśnięta opowieścią jednej z moich dobrych koleżanek, która ma nastoletnią córkę, nastoletnie dzieci i przychodzi do niej koleżanka i w pewnym momencie mówi pani, powiedzmy, że Kasiu, pani Kasiu, czy może mnie pani przytulić? Dziewczynka, która ma wszystko w domu, tak? Jeżeli chodzi o...
Nie ma wszystkiego.
O materialne rzeczy. Wysyłana jest na jakieś kursy daleko, żeby się nauczyć obcych języków. No,
dzieci
to jest właśnie to opuszczenie.
Tak, bo dzieci potrzebują znacząco mniej, niż nam się wydaje. Naprawdę znacząco mniej i zupełnie innych rzeczy, niż nam jako dorosłym się wydaje. I bardzo często, myślę, że to też jest na kolejną audycję, to te nasze wyobrażenia o tym, czego potrzebują nasze dzieci, które wynikają z różnych przyczyn i różnych źródeł, są no często no nie takie, jak co te dzieciaki nam później w gabinetach mówią, o co one by chciały poprosić swoich rodziców.
Nie no mogę... Przepraszam, proszę dokończyć.
Dziękuję. To tak widać na przykładzie Norberta, który poczuł się zauważony i kochany przez swoją mamę raz, kiedy dostał od niej klocki Lego i raz, kiedy mu zrobiła szalik na drutach. To są te sytuacje, które zbudowały jego relację z mamą, nieobecną.
To tak a propos tego, o czym rozmawiałyśmy przed chwilą. Nie mogę nie zapytać o sytuację mam, które opiekują się, czy rodziców, ale głównie mam, bo tutaj bohaterka pani książki, opiekuje się dzieckiem w spektrum autyzmu i to tak. Ciężkiego zaburzenia. Tak. Że to jest jakby odrębna kategoria.
Nie wiem, czy to jest odrębna kategoria, ale na pewno jest to olbrzymie wyzwanie. Jest to jedno z takich zaburzeń neurorozwojowych, które może stanowić olbrzymie wyzwanie dla rodziców, ponieważ budowanie więzi z dzieckiem ze spektrum, szczególnie kiedy to nasilenie jest stosunkowo duże, jest olbrzymim wyzwaniem i wymaga takiej bardzo dużej otwartości. To nawet trudno słowa znaleźć, czego to wymaga, bo to jest tak olbrzymie wyzwanie, ale też i wsparcia środowiska, które bywa różne. Tak? I tak naprawdę nauczenie się, w jaki sposób dziecko ze spektrum okazuje miłość, bo one okazują miłość i to w sposób naprawdę widowiskowy, tak? Jak okazuje miłość, jak okazuje właśnie tą więź i tą relację, to zabiera sporo czasu. Tak? I to może być olbrzymie wyzwanie dla rodziców, żeby w tym całym pędzie zagwarantowania odpowiedniej opieki tym dzieciom i wsparcia terapeutycznego, żeby znaleźć jeszcze czas na to, żeby właśnie odnaleźć ten język tego dziecka, w jakim ono się z nimi komunikuje.
To prawda, ale też, żeby się naładować, tak jak robi bohaterka książki pani Marty, no w pewnym momencie wie, że dziecko jest zabezpieczone i musi odpocząć, musi gdzieś znaleźć siłę, żeby dalej opiekować się, może już nie w taki sposób, jak robiła to w domu. Tutaj nie będziemy państwu zdradzać całej historii. I przy okazji te historie, które pani przedstawia, one są tak różne. Czy od razu miała pani pomysł, żeby to było pokazane z różnych stron, różne sytuacje właśnie dziecko w spektrum autyzmu? Jolanta, pierwsza opowieść, no bardzo wstrząsająca, kiedy pochodziła z przemocowego domu i sama zbudowała, powielając wzory, przemocowy dom. No mnóstwo różnych historii, czy relacja między rodzicami, o której pani pisze, czy wspomniane dwie siostry. Czy to się jakoś tak ułożyło, czy pani miała taki zamysł?
Oczywiście zależało mi najbardziej, żeby pokazać możliwie jak najszersze spektrum różnych przypadków. Bardzo zależało mi na tym, żeby pokazać to też oczami dzieci, żeby one nie zostały pominięte. Oczywiście dziećmi, dzisiaj już dorosłymi, dlatego że ja nie rozmawiam z osobami niepełnoletnimi. Żeby pokazać to również oczami ojców, czy też innych osób, które te funkcje opiekuńcze i wychowawcze przejmują. Tych historii można by mnożyć. My nawet przed chwilką, zanim weszłyśmy do studia, rozmawiałyśmy z panią Urszulą. Mówiłam jej o tym, że bardzo chciałam porozmawiać z kobietą, która w swojej ocenie była jedną z pierwszych eurosierot. I na przykładzie takiej historii byłoby widać, w związku z tym, że kiedy mężczyźni wyjeżdżali za granicę, to byli ci, którzy dbali o zaplecze ekonomiczne własnej rodziny. Kiedy matki wyjechały, zaczęliśmy mówić o eurosierotach. I to bardzo wyraźnie pokazuje, jaką rolę odgrywają kobiety, jaką rolę odgrywają mężczyźni i takich dużych nierówności na gruncie rodzinnym. Więc kończąc odpowiedź na to pytanie, zależało mi na tym, żeby pokazać przekrój możliwie szeroki różnych przypadków, natomiast nie da się ich wyczerpać, bo myślę, że co ile przypadków, tyle historii i można by to tylko mnożyć.
Czy te opowieści sprawiały bohaterom i bohaterkom jakiś rodzaj ulgi? Czy chętnie opowiadały?
Myślę, że tak, bo wielokrotnie po rozmowach z moimi bohaterami dostaję potem SMS-y albo telefon, gdzie mi ktoś mówi, czuję się jak po dobrej terapii. Te rozmowy są bardzo często wielogodzinne i okupione paczkami chusteczek. Tak było na przykład w przypadku wymienionej już przez pani, która otwiera
pani
tę
Jolanty,
książkę.
Tak?
Tak, Jolanty. To jest starsza pani, która jako pierwsza zdecydowała się w ogóle ze mną porozmawiać, dlatego honorowo dostała otwarcie tej książki. I myśmy rozmawiały chyba z 7 godzin i większą część tej rozmowy ona płakała i ja płakałam, nie będę ukrywać.
No nie da się nie płakać, ja też płakałam, kiedy zaczęłam czytać i pomyślałam sobie, jak to dalej tak będzie szło, to przebrnięcie przez książkę będzie trudne, ale myślę sobie, że to jest naprawdę wyjątkowo potrzebna książka, wyjątkowo otwierająca, zmieniająca nasze myślenie.
Mam nadzieję.
W pani głowie też dużo się zmieniło, osoby jednak świadomej.
Tak, oczywiście, że tak. To znaczy zdałam sobie sprawę, że to wszystko nie jest takie proste, jakby się wydawało, że to jest o wiele bardziej złożone, o wiele bardziej takie wielowymiarowe, że konstrukcja społeczna jest bardzo niesprawiedliwa dla kobiet, że co było dla mnie dużym zaskoczeniem, niejednokrotnie my kobiety same ten patriarchat podtrzymujemy. O tym też rozmawiałyśmy z panią Urszulą podczas naszego spotkania, jak zbierałam materiały do tej książki, o tym, że kobiety przejęły dom, nie wszystkie oczywiście, ale że jest taki zauważalny trend, jako swoje królestwo, bo to jest poletko, na którym są najlepsze. I to tej przestrzeni bronią i nie dopuszczają tam mężczyzn. I to jest miejsce, gdzie to my, jako kobiety, powinnyśmy posypać głowę popiołem.
Na zakończenie, pani doktor, coś jeszcze? Takie podsumowujące słowa.
Ja mam takie trzy myśli. I pierwsza dotyczy samych dzieci, tak? Czyli tych dzieci, które zostały kiedykolwiek opuszczone. To mam wrażenie, że zależy mi na tym, żebyśmy myśleli o tym nie w kategoriach winy czy braku winy, tylko raczej w kontekście mechanizmów i zastanawiania się nad mechanizmami, w jaki sposób my możemy tym dzieciom pomóc. Druga myśl dotyczy typowo matek. Znów, to nie jest kwestia tego, żebyśmy teraz chodzili i rzucali kamieniami i mówili tak, jak ty mogłaś, tylko znów, żebyśmy raczej myśleli o tym, co pchnęło, tak, czy co popycha człowieka, czy kobietę, czy mężczyznę do opuszczenia rodziny i zastanawiali się, jak my możemy pomóc naszej wiosce, tak, żeby przeciwdziałać takim sytuacjom i żeby widzieć drugiego człowieka, widzieć jego cierpienie i wychodzić z pomocą, nawet jeżeli ze 3 razy dostaniemy po łapach, bo wiem, że tak czasami też bywa, że ludzie nie chcą tej pomocy na początku, natomiast sama świadomość tego, że jest ta druga osoba, jest często lecząca. I trzecia rzecz, tak z etyki zawodowej, jeżeli kogokolwiek ze słuchaczy ten temat dzisiaj dotyka osobiście i ma dużo trudnych emocji związanych z tym tematem, bardzo proszę nie zostawać z tym samym. Bardzo proszę zwrócić się albo do swojej wioski, tak, poszukać osoby, do której państwo macie zaufanie, lub skorzystać z pomocy specjalistycznej, bo ja też rozumiem, że takie tematy mogą uruchamiać różne emocje i ważne, żeby nie zostać z nimi samemu.
To są bardzo delikatne sprawy i też prosimy, żeby nie podchodzić do nich nigdy zero-jedynkowo. Doktor Urszula Sajewicz-Radke, specjalista psychologii klinicznej, i pani Marta Wroniszewska, autorka książki Matka bez wyboru o kobietach, które opuściły swoje dzieci. Bardzo dziękuję za podjęcie tego naprawdę trudnego i ważnego tematu.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Jacek Puchalski nam program zrealizował. Ja się nazywam Iwona Dębska. Dobrej niedzieli. Do usłyszenia.
Strefa komfortu.